Witam w audycji Szczepionka Wiedzy. Dzisiaj ponownie goszczę panią dr Annę Biedunkiewicz z Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj chciałabym zacząć trochę nietypowo i opowiedzieć zarówno pani, jak i naszym słuchaczom krótką historię, którą później rozwiniemy pod dość zaskakującym kątem. Rzecz dzieje się w świecie bardzo podobnym do naszego. Zmaga się z wieloma podobnymi problemami, między innymi globalnym ociepleniem. Przez to temperatura na Ziemi się podnosi, a środowisko reaguje. Między innymi grzyby. Grzyb, Cordyceps, po polsku nazywany często maczużnikiem, zwyczajowo zaraża jedynie mrówki albo inne owady społeczne, zamieniając je w zombie. Przez temperaturę ewoluuje i może zakażać człowieka. Zarodniki dostają się do pożywienia i w roku 2013 we wrześniu ponad 50% populacji całej Ziemi zachorowuje na maczużnikowe zapalenie mózgu. Objawy pojawiają się w ciągu 12 godzin, wzrasta agresja, ludzie zaczynają się zachowywać jak zwierzęta, są silniejsi i szybszy. Po jakimś czasie wzrok zanika lub zarażone osoby zaczynają widzieć w ciemności, a grzybnia pojawia się nie dość, że w mózgu i wewnątrz ciała, to również na zewnątrz. Nie ma żadnego leku ani sposobu na walki z chorobą, aż do momentu rozpoczęcia akcji serialu, kiedy pojawia się nadzieja. Jaka? Tego trzeba się dowiedzieć w grze lub w serialu The Last of Us, którego twórcą jest Neil Druckmann i studio Naughty Dog. Natomiast serial nakręcił Craig Mazin wraz z producentem gry. Historię tę chciałabym pociągnąć teraz z naukowego punktu widzenia i dlatego właśnie zaprosiłam panią, specjalistkę od grzybów, i chciałabym, żeby opowiedziała nam pani, czy w serialu, w całej tej serii jest krztyna nauki. Czy ten grzyb rzeczywiście istnieje?
Bardzo ładnie wprowadziła pani w naszą rozmowę, opowiadając fabułę tego filmu. I powiem, że część prawdy w tym filmie mamy, ale taką bardzo małą część, ponieważ grzyb ten rzeczywiście istnieje. Nazywa się właśnie Cordyceps, czyli maczużnik. Natomiast nie ma on możliwości zarażania, zakażania ludzi i w ogóle ssaków. A więc tutaj ta część filmu to jest rzeczywiście fikcja i nie jest to możliwe. Jest to grzyb, który tak dawno już wyewoluował w zupełnie innym kierunku, to znaczy jego zdolności zakażania nie dotykają właśnie, tak jak powiedziałam, ssaków, że nie można mówić o tym, żeby on się mógł cofnąć w ewolucji, żeby się wyspecjalizował w nowej takiej gałęzi zakażania.
Dlaczego zakaża akurat owady i w jaki sposób to robi?
To właśnie ewolucja sprawiła, że ten grzyb zakaża owady i pajęczaki, w ogóle mówiąc pająki. Robi to w taki sposób, że zarodniki tego grzyba, zresztą nie tylko tego, bo za chwilkę podam różne przykłady, ale na razie mówimy o Cordyceps, osiadają, przyklejają się do oskórka owadów, produkują liczne enzymy, kiedy już zaczyna z nich wyrastać drobna strzępka, przebijają oskórek, wnikają do wnętrza ciała i rozwijają się w środku, czyli we wnętrzu owada, pomału oplatając narządy tego owada, no i oczywiście sterując troszkę jego zachowaniem.
No właśnie. Cordyceps wpływa bezpośrednio na układ nerwowy owada, czy bardziej tylko na działanie jego mięśni?
Z tym gatunkiem to niezależnie od tego, czy jest to Cordyceps, czy inny z gatunków, bo jeszcze jest Ophiocordyceps, to one wpływają początkowo na układ nerwowy. Taki owad reaguje w sposób nerwowy na zasadzie, że zaczyna się zachowywać trochę inaczej niż pozostałe niezainfekowane owady i wtedy dochodzi do, w cudzysłowie, sterowania danym osobnikiem. Zaczyna ten owad opuszczać najczęściej sam dane zbiorowisko, czyli na przykład społeczność, bo sporo pośród tych gatunków należących do rodzaju Cordyceps zakaża mrówki i wtedy taki owad po prostu zaczyna wspinać się po na przykład trawach, po źdźbłach, na wyższe poziomy, troszeczkę powyżej ziemi, to właśnie robi, czyli steruje nim ten grzyb. To wszystko jest przemyślane. Dopiero kiedy ten owad już osiądzie na odpowiedniej wysokości, dochodzi do takiego zamknięcia, jak gdyby chęci przez grzyb. Oczywiście tutaj musimy troszeczkę sobie tak powyobrażać. Chęci, żeby owad już przestał się poruszać. W związku z tym dochodzi do paraliżu w ogóle układu ruchowego. Żuwaczki na przykład takiego owada zaczynają się zaciskać na przykład na jakimś nerwu liścia, żeby owad nie spadł i wtedy dochodzi do kolejnego etapu, czyli intensywnego rozwoju grzybni. Owad zamiera, natomiast rozwijająca się grzybnia powoduje powstawanie podkładek, bo niektórzy uważają, że są to owocniki, które wyrastają bezpośrednio z ciała owada, ale to ponieważ są to workowce, czyli grzyby workowe, często produkują owocniki w obrębie podkładek, czyli takich tworów, w których tworzą się dopiero owocniki, no to powstaje taka długa podkładka. W szczytowej części mnóstwo mamy owocników. Owocniki są najczęściej typu perytecjum, czyli otoczni z otworkiem niedużym i wtedy dochodzi do rozwoju tego owocnika, rozwoju oczywiście zarodników i aktywnego wysypywania na zewnątrz i zakażania pozostałych owadów.
Niesamowite, że coś tak małego może być aż tak skomplikowane. Skoro umie zmusić owada do poruszania się zgodnie ze swoją wolą, to skąd wie, że to już odpowiedni czas, żeby na zawsze owad opuścił swój dom?
Trudno powiedzieć, bo grzyby są bardzo nieprzewidywalne w swoim działaniu i myślę, że to jest skomplikowany proces. Wielu badaczy zajmuje się w ogóle badaniem grzybów entomopatogenicznych, bo tak się je określa fachowo, więc trudno jest jednoznacznie powiedzieć, który to jest moment, jak długo trwa. Na pewno od momentu infekcji, właściwie zakażenia do momentu śmierci owada może trwać ten proces od kilku dni do kilkunastu dni.
Czy w tym okresie inne owady, właśnie inne mrówki, mogą zobaczyć, że z tym jednym dzieje się coś innego, coś jest nie tak?
No oczywiście, bo jako, że są to owady społeczne, to one się interesują oczywiście swoją pracą czy swoimi zadaniami, natomiast społeczność ich też bardzo interesuje i wtedy podchodzą, sprawdzają, kontrolują. Czasami również dochodzi do wtórnego zakażenia, więc osobników tych, które podchodzą zbyt blisko, a część po prostu już później, kiedy owad jest całkowicie zainfekowany i już wytworzyła się podkładka z owocnikami, dopiero też wówczas podchodzą do niego i automatycznie zarodniki opadają na ich ciała.
Zanim wytworzyły się owocniki, jak się zarażają te owady, które podejdą do tej chorej mrówki? Czy w ogóle jest na to szansa?
Tak, to znaczy po prostu zarodniki są rozsiewane anemochorycznie przez wiatr. Czyli jak wypadną z takiego owocnika, to wiatr je unosi i ponieważ jest to bardzo duża liczba tych zarodników unoszących się, to zawsze na którąś inną mrówkę czy innego pająka, a może także i innego owada, ale nie tylko w stadium dojrzałym, bo część też tych grzybów może zarażać larwy, a i poczwarki, więc na różne stadia rozwojowe tutaj one działają.
A tak w zasadzie to dlaczego ten grzyb ostatecznie zabija owada, skoro to właśnie w nim się rozwija?
Te grzyby to są pasożyty, czyli ekologicznie na to patrząc, pasożyty, które muszą żyć na żywym organizmie. Dlatego infekują żywy organizm. Natomiast rozrost tej grzybni, intensywność rozwoju we wnętrzu ciała powoduje, że owady po prostu nie są w stanie tego przetrzymać, bo nie uwolnią się od grzyba, nie pozbędą się jego i dlatego ten owad umiera. Tak byśmy powiedzieli, że jest to wtórna część rozwoju tego grzyba. Ten etap wtórny taki, który może nie był zamierzony, chociaż no nie możemy tutaj w ten sposób personifikować grzybów, ale one po prostu jako pasożyty pasożytują na żywych, a dopiero później w czasie rozwoju grzybni owad staje się martwy.
No naturalna kolejność rzeczy. Grzyb musi się rozwijać, ale też potrzebuje miejsca, więc niszczy wszystkie narządy mrówki. A czy możemy w jakiś sposób wykorzystać kordyceps do walki z owadami na przykład na polach?
Tak, dlatego że kordyceps jest wykorzystywany jako biopreparat, czyli zwalcza w sposób taki aktywny, działa tak, jak działają inne pestycydy, tak? Czyli też środki sztuczne, a on jest naturalny, czyli działa w sposób zupełnie naturalny, ale to jest takie działanie no, negatywne niby w środowisku, ale w rzeczywistości pozytywne dla człowieka.
Czy jeżeli w taki sposób zabijamy szkodniki, to czy przez przypadek możemy zarazić też pożyteczne owady?
Często tak się zdarza, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś owady hodowlane, na przykład jedwabniki mogą być też zakażane, ale myślę też o takich innych entomopatogenicznych grzybach, które również się z nimi spotykamy w codziennym życiu. Myślę o muszkach owocowych, Drosophila melanogaster, które myślę, że wiele osób widziało, na przykład na szybach, na szafkach gdzieś przyklejone i dookoła nich takie jak gdyby rozproszone, białe, drobne ziarnistości. To już jest etap, kiedy owad jest martwy, a grzyb entomopatogeniczny po prostu rozrzuca zarodniki. I mamy to w swoich także mieszkaniach, czyli nas to też otacza.
One są wokół nas. Nie tylko w serialu zaczęły infekować ludzi i rozprzestrzeniły się wszędzie, ale w naszym świecie też są blisko, tylko nie są groźne dla nas. Czy każdy gatunek z rodzaju kordyceps jest niebezpieczny dla owadów, czy to tylko ten jeden gatunek?
To znaczy są różne gatunki z rodzaju kordyceps.
Okay.
Mamy na przykład kordyceps militaris. I to jest ten, o którym najczęściej mówimy, czyli to jest maczużnik bojowy. Ale mamy też inne gatunki, jak Cordyceps sinensis, maczużnik chiński. I ten natomiast jest częściej wykorzystywany w celach pożytecznych, ponieważ on produkuje taki związek nazywany kordycepiną. Jest to związek bioaktywny, który już od dawien dawna był znany, już myślę, że około 620 roku naszej ery po raz pierwszy był opisywany w tradycyjnej medycynie chińskiej i tybetańskiej. I od tamtych czasów właściwie długo nic się nie działo z tym gatunkiem, aż właściwie po raz pierwszy w doniesieniach naukowych został on opisany w roku 1726 i przedstawiono wyniki badań w Paryżu na konferencji możliwości wykorzystania właśnie pożytecznego tego gatunku. A później dopiero już w XX wieku, w roku 1964, kordyceps został zarejestrowany jako lek ziołowy właśnie w chińskiej farmakologii. I w jaki sposób on działa, bo to jest może ciekawa rzecz, że z jednej strony grzyby z tego rodzaju mogą być niebezpieczne dla owadów, a z drugiej strony niektóre gatunki możemy wykorzystywać pożytecznie dla ludzi. Więc tutaj ten akurat kordyceps może być wsparciem na przykład w adaptacji do organizmu do wysiłku, czyli jak gdyby daje taką większą moc oraz regeneruje siły po tym wysiłku. Ale oczywiście nie jest to możliwe przy jednorazowym braniu takiego specyfiku, bo tutaj myślę o różnego rodzaju kapsułkowanych na przykład elementach, ale to przynajmniej trzeba przez jakiś czas, żeby organizm się wysycił, wziąć ten specyfik. Poza tym jest także zdolny do hamowania różnicowania adipocytów. Adipocyty to są głównie komórki tkanki tłuszczowej, które powodują otyłość, tak? Więc myślą, że poprzez aktywację właśnie receptorów AHR możemy w ten sposób walczyć z otyłością, więc mogą i w tym kierunku być wykorzystywane gatunki z rodzaju cordyceps. Dodatkowo na przykład, bo tutaj przede wszystkim mówimy o cordycepinie, o takim związku bioaktywnym, a ma on również jeszcze działanie przeciwzapalne, immunomodulujące. Dlatego właśnie w takich naturalnych terapiach były wykorzystywane już od dawna.
To otwiera nam zupełnie nowy rozdział i może nasuwać wiele innych pytań, które być może pojawią się w przyszłych audycjach, może z panią, może z innymi gośćmi, bo kolejna audycja o grzybach i wydaje mi się, że pojawia się tylko coraz więcej pytań. Do czego możemy je wykorzystać? Jak na nas wpływają? To niesamowite, że są pośród nas i naprawdę kształtują nasze życia. Chciałabym pani bardzo podziękować za przyjście i udzielenie tego trochę nietypowego wywiadu. Może było to wyjście poza strefę komfortu. Tym bardziej jeszcze raz dziękuję. Rozmawiałam z panią dr Anną Biedunkiewicz, mykolożką z Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.